To nam tylko przychodzi powtórzyć te wyniki. Jest sondaż Late Poll. On już ma bardzo, powinien mieć przynajmniej bardzo mały margines błędu. Rośnie przewaga Andrzeja Dudy nad Rafałem Trzaskowskim w ramach tego sondażowego, ale dość dokładnego wyniku. Zdobywa 50% i 80 głosów. Rafał Trzaskowski 90, tym samym 49,2% różnica. Łatwo jest policzyć. Ponad 1,5% punkta procentowego się znajduje, więc teraz już nie będzie tak łatwo. Dziennikarz Polityki Insight, publikujący na łamach polityki także, Wojciech Szacki, napisał, że czarne łabędzie nie nadleciały. Te czarne łabędzie to miały być w kampanii niespodziewane zdarzenia, które miały osłabić Andrzeja Dudę. Nic się nie stało. Można powiedzieć, że Andrzej Duda jutro rano, kiedy są podliczone wszystkie głosy i będą oficjalne wyniki, będzie prezydentem Polski na kolejną kadencję.
Mieliśmy czekać do godziny 1:30. Okazało się, że punktualnie o godzinie 12:13, właściwie teraz już jest 13 lipca, poznaliśmy te wyniki. Nadal sondażowe, 50,8%, 49,2%, ale symptomatyczne. Łukasz Jankowski zwrócił uwagę, rośnie przewaga prezydenta Andrzeja Dudy. Gdyby to było w drugą stronę, niepewność by wzrosła, a tak ta niepewność zmalała. Prezydent Andrzej Duda jeszcze nie może otwierać szampana, ale już jest tego bardzo blisko. To teraz wypadałoby znaleźć kogoś, kto nam skomentuje te najnowsze wyniki. Z Łukaszem Jankowskim będziemy się nad tym komentatorem zastanawiać, kto to może być. Zaglądamy do naszych notesów i w tych notesach szukamy. Pierwsza osoba, która przyszła mi do głowy, to Adam Bielan, który najprawdopodobniej nie odbierze telefonu, ale
na pewno nie śpi.
Ale zobaczymy, może się uda. Krzysztof Skowroński, dzień dobry. Jesteśmy na żywo na antenie. Gdyby przypadkiem pan odebrał telefon, to jest to na żywo.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Bardzo się z tego powodu cieszę. 50,8% Andrzej Duda, Rafał Trzaskowski 49,2%. Czy to oznacza, że już pan może spać spokojnie i prezydent Andrzej Duda może być pewny tego, że został prezydentem Rzeczpospolitej na kolejne 5 lat?
To nas z całą pewnością przybliża do takiego efektu, takiej konstatacji, ale trzeba poczekać jeszcze pewnie przynajmniej do drugiej w nocy, kiedy, jak chodzą słuchy, mają być wyniki też nieoficjalne, ale już ze 100% komisji wyborczych. Ten pierwszy late poll jest chyba z 50% komisji wyborczych, o ile dobrze słyszałem, więc przewaga wzrasta pana prezydenta, to już jest niemal 2 punkty procentowe, pewnie 350 tysięcy głosów, więc to już jest sporo przy tak dużej frekwencji. No ale jeszcze nie otwieramy szampana.
Już się pojawia druga ścieżka rozwiązania tych wyborów, ścieżka sądowa. Eksperci, politycy także mówią, że teraz czas na protesty wyborcze.
Wie pan, panie redaktorze, my się przyzwyczailiśmy, że nam, czyli obozowi Zjednoczonej Prawicy, odbiera się prawo do zwycięstwa wyborczego. Demokracja jest tylko wtedy, kiedy rządzi lewica, kiedy rządzą liberałowie. Więc jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Pan prezydent Andrzej Duda wyciągnął rękę do swojego głównego oponenta, Rafał Trzaskowski, na oczach całej Polski tej ręki nie podjął, ale ja mam nadzieję, że jak pan Trzaskowski się oswoi z tym wynikiem, przepracuje to jakoś psychicznie, emocjonalnie, to mimo wszystko do spotkania z panem prezydentem Andrzejem Dudą dojdzie. Z całą pewnością zwycięzca tych wyborów, ktokolwiek nim będzie miał najsilniejszy mandat demokratyczny w historii Polski, bo jeszcze tak wysokiej frekwencji nie mieliśmy. Ktoś niedawno napisał chyba na Twitterze, że to jest najwyższa frekwencja w demokratycznych wyborach w Polsce od 28 roku, więc od 92 lat, jak dobrze liczę. Ja bardzo się cieszę i to jest, myślę, święto demokracji, że ta frekwencja z roku na rok rośnie w każdym rodzaju wyborów. przy wyborach europejskich, dwukrotnie wyższa niż 5 lat temu, czy w wyborach do Sejmu Senatu też bardzo wysoka, czy wreszcie w wyborach prezydenckich, zarówno pierwsza, jak i druga tura z rekordowymi frekwencjami. To pokazuje, że demokracja w Polsce mimo tych wszystkich negatywnych opinii ma się dobrze. Zdaniem wielu politologów frekwencja jest jednym z głównych kryteriów oceny stanu demokracji.
Ale też nigdy wynik nie był tak bliski, nigdy Polacy nie byli tak równo podzieleni między jednym a drugim kandydatem. Czy to zaproszenie dla Rafała Trzaskowskiego będzie ponawiane jutro, pojutrze, żeby do takiego spotkania doszło?
O to trzeba pytać już pana prezydenta. Rafał Trzaskowski jest jednym z liderów opozycji i na pewno Platforma Obywatelska pozostanie w opozycji, bo nie ma żadnych planów tworzenia wspólnego rządu. Rozumiem, że panu prezydentowi chodziło o jakiś taki symboliczny gest, który by zakończył tę bardzo emocjonującą, długą kampanię wyborczą. W tej kampanii zadano bardzo wiele nieczystych ciosów, głównie panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. No to jest też objaw jego wielkości, że to prezydent Andrzej Duda, którego tak bezpardonowo atakowali koledzy partyjni Rafała Trzaskowskiego, jest w stanie zdobyć się na ten gest i zaprosić na spotkanie Rafała Trzaskowskiego. Mam nadzieję, że Rafał Trzaskowski to zaproszenie przyjmie, bo myślę, że takie symboliczne gesty też są potrzebne nam, Polakom, którzy jak widać w tych wyborach jesteśmy też mocno podzieleni.
Przy telefonie Adam Bielan, to ostatnie pytanie ode mnie. O mankamenty kampanii, jak się patrzy na rozłożenie geograficzne, na wiek, na cenzus wykształcenia, Prawo i Sprawiedliwość, prezydent Andrzej Duda ma co nadrabiać, jeszcze chciałby kiedyś w jakichś wyborach wystartować. Czego zabrakło, gdzie ta kampania miała mankamenty i niedociągnięcia?
My będziemy wyciągać wnioski oczywiście w momencie, kiedy będą oficjalne wyniki. Nie ma kampanii wyborczych bez błędów. Wszystkie kampanie, nawet te zwycięskie, są pełne błędów. Oczywiście ważne jest, żeby tych błędów popełnić mniej niż konkurencja. Natomiast kampanie wyborcze to nie jest jazda figurowa na lodzie. Tutaj nie ma not za styl. Można prowadzić ładną kampanię i przegrać i nie ma większego znaczenia. Liczy się to, czy polityk może realizować swój program wyborczy przez kolejne lata, czy nie. Wszystko wskazuje na to, jak rozmawiamy o godzinie, patrzę na zegarek, 10 minut po północy, że to pan prezydent Andrzej Duda, obóz Zjednoczonej Prawicy będą mogli przez kolejne co najmniej 3 lata do kolejnych wyborów parlamentarnych swój program realizować. To jest w tej chwili dla nas najważniejsze.
Czy pan teraz jest w Pałacu Prezydenckim?
Nie, jestem w Pułtusku, na naszym wieczorze wyborczym w domu Polonii, gdzie wciąż są jeszcze nasi członkowie naszego sztabu.
Czyli jeszcze wieczór wyborczy w Pułtusku trwa. Prezydent Andrzej Duda jest u siebie i czeka na wyniki, ostateczne wyniki wyborów.
Tak sądzę, tak.
Ale powiedział pan, że na radość jeszcze za wcześnie, że jeszcze nie należy otwierać szampana, że jeszcze jest ten cień niepewności.
No, jest ten cień niepewności, dopóki nie będziemy mieć wyników ze 100% komisji, dopóki oczywiście też PKW nie potwierdzi tego wyniku, ale jesteśmy naprawdę bardzo blisko sukcesu.
Na sam koniec kampanii wyborczej przemówiła żona prezydenta Andrzeja Dudy. Czy nie powinna przemówić wcześniej, czy by nie było tak, żeby ta różnica w głosach była większa?
To była osobista decyzja pani prezydentowej, pierwszej damy, to pierwsza dama decydowała o charakterze, sposobie udziału w tej kampanii.
A dzisiaj to był prawdziwa euforia zgromadzonych w Pułtusku, kiedy pani prezydentowa przemówiła, pierwsza dama, okrzyki, a pan, jaki okrzyk z pana gardła wydobył się dziś wieczorem, kiedy dowiedział się pan, że jednak prezydent prowadzi?
No, skandowałem Andrzej Duda. To było najczęściej skandowane hasło podczas dzisiejszego wieczoru, bo to pan prezydent startował w tych wyborach i to on jest najprawdopodobniej zwycięzcą. No, a później już ruszyłem do dziennikarzy, żeby udzielać licznych wywiadów. Takie są obowiązki rzecznika prasowego. Natomiast chciałbym skorzystać z okazji i podziękować wszystkim osobom, które pracowały w tej kampanii. Pan prezydent wymienił kilka osób z nazwiska, nie mógł wymienić wszystkich, ale ja chciałem podziękować wszystkim, również tym bezimiennym wolontariuszom, którzy pracowali zarówno na naszym sztabie warszawskim, jak i w całej Polsce. To było często setki, tysiące osób, bez których pewnie byśmy tych wyborów nie wygrali. Wysoka frekwencja, najwyższe poparcie w historii prawicy, na pewno Zjednoczonej Prawicy. Nigdy nie przekroczyliśmy barier 10 milionów głosów, więc jest czego być dumnym i bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy się do tego przyczynili.
A teraz zacznie się proza życia. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Adam Bielan, europoseł, rzecznik prasowy Sztabu Wyborczego Andrzeja Dudy, był gościem naszego nocnego programu, bo jest 00.13 i 13 lipca do tego. Łukasz Jankowski, jak zwykle, zaczytał się w jakichś sondażach, w jakichś danych wyborczych, w jakichś tweetach. Opowiedz słuchaczom spragnionym twojego głosu.
Rzeczywiście jest tak, że teraz staram się znaleźć chociażby jak te late pole się rozpadają geograficznie. Takich danych jeszcze nie ma. Prawda, że to jest połączony sondaż z wynikami cząstkowymi. Gdzieś widziałem wyniki opublikowane z 91,2 komisji wyborczych. Tak, to jest możliwe, bo to się łatwo liczy. Rafał Trzaskowski, Andrzej Duda, nieważny głos i tak dalej, i tak dalej. Te nieważne trzeba dokładnie sprawdzić. Na pewno są nieważne, ale liczy się to dość szybko, więc takie wyniki z wielu komisji może już być. Ten wynik dziś umknął, on był wyraźnie korzystny dla Andrzeja Dudy, ale to ma do siebie, że w tych 90% komisji są raczej te mniejsze, bo w tych dużych liczenie jeszcze może trwać. Pamiętajmy, że dopiero teraz zaplombowano, jakiś czas temu otwierano, czy dopiero teraz odplombowano urny wyborcze w Wielkiej Brytanii, więc tam się dopiero liczenie rozpoczyna i tak dalej. Można by to powieść snuć w nieskończoność. Wydaje się, że rzeczywiście już nic, prawie nic nie jest w stanie odebrać zwycięstwa Andrzejowi Dudzie, że ta faza niepewności się kończy, otwiera się zupełnie nowa faza. Co to oznacza dla polskiej polityki? Mówiono, że jeżeli wygra Andrzej Duda, to w ciągu najbliższych kilku tygodni, może miesięcy, dojdzie do odwrócenia kilku koalicji w sejmikach, wojewódzkich, że potem być może zmieni się większość w Senacie za chwilę w tym tygodniu, który już się rozpoczął. Mamy poniedziałek, 15 minut po północy w poniedziałek, trzeba będzie już wybrać, powoli, a przynajmniej wskazać kandydata przez Prawo i Sprawiedliwość na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. To jest kolejny element tej debaty. Tutaj wymagana jest zgoda Sejmu, znaczy wybór przez Sejm i zgoda Senatu. Tak, prezydent nie ma nic specjalnie do rzeczy, ale jeżeli jest prezydent z PiS-u, to łatwiej będzie przekonać senatorów, żeby poparli, przynajmniej tych dwóch senatorów z opozycji, żeby poparli kandydata Prawa i Sprawiedliwości w Senacie i tak dalej, więc tych pól sporu będzie niezwykle dużo. One będą mieć teraz inny wymiar, oczywiście z Andrzejem Dudą, ale to otwiera zupełnie nową sytuację i ten okres, o którym wielu członków rządu mówiło już, kiedy gasły mikrofony i można było chwilę porozmawiać na tak zwanym offie, ciut bardziej szczerze. Wszyscy marzyli o tych 3 latach bez wyborów, 3 lata. W 3 lata można jakąś poważną reformę zrobić, 3 lata to jest okres, kiedy można coś zaplanować, przeprowadzić i zobaczyć, jak to działa. I teraz wydaje się, że takie 3 lata spokoju ekipa Prawa i Sprawiedliwości otrzyma, 3 lata na to, aby zrealizować to wszystko, czego nie udało się zrobić w pierwszej kadencji.
Pierwsze komisje w Wielkiej Brytanii zaczynają otwierać urny i liczyć głosy. To też jest informacja. To jest tak, że Łukasz Jankowski już prawie jest pewny tego, że Andrzej Duda wygrał wybory, ale jeszcze odrobina i margines takiej niepewności, niepokoju powinien zostać, dlatego że nie wszystkie, to tylko 500 lokali, 500 komisji obwodowych, to są głosy z 500 komisji na 25 tysięcy tych komisji policzone, potem ze 100% komisji koło drugiej będziemy mieli wyniki, a A jeśli chodzi o te spekulacje, co się wydarzy, to jeszcze jedna ważna sprawa. Być może w obozie władzy nastąpi jakieś poważne przegrupowanie, tego nie wiemy. O tym się po cichu mówiło w czasie tej kampanii wyborczej, oczywiście po cichu, dlatego że...
Znaczy nie po cichu, mówiło się całkiem głośno, że do rekonstrukcji rządu tak czy inaczej dojdzie. Jej kształt byłby inny w wypadku, gdyby przegrał Andrzej Duda, inny będzie w wypadku, co jest bardzo prawdopodobne, wygranej Andrzeja Duda, ale na pewno jest tak, że do rekonstrukcji dojdzie i to słyszeliśmy i z ust na antenie Radia Wnet Ryszarda Terleckiego, ale także w ostatnim wywiadzie Jarosława Kaczyńskiego, że istotnym elementem, który teraz będzie reformowany, to jest i szkolnictwo, to podstawowe, średnie, ale także szkolnictwo wyższe, że to jest ten element. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że zrobiono reformę instytucji szkoły, ale tej reformy nie wymieniono treścią programową. Teraz to ma się dziać i ta reforma ma być także elementem takiej kulturowej rekonkwisty prawicy. Politycy prawicy często mówili, że czują brak odpowiedniego aparatu i pojęciowego, ale także odpowiednio niosłej idei, która by mogła się przeciwstawić idei, która płynie z zachodu i tej LGBT. Taką ideę mają znaleźć, a mają ją implementować właśnie poprzez reformę szkoły i uniwersytetu. O tym wszystkim się mówi. Jaka będzie rekonstrukcja, tego nie wiadomo. Wszyscy się zgadzają, że rząd tak jak jest nie może działać. Politycy PiS-u wskazują na nierównowagę ministerstw. Na przykład po co ministerstwo sportu, kiedy nie ma tam turystyki, po co ministerstwo środowiska, ministerstwo klimatu i na takie różne absurdy podziału ministerstw przy okazji nowego drugiego rządu Mateusza Morawieckiego wskazują, bo wiele z tych podziałów nie miało żadnych podstaw merytorycznych, tylko polityczne, żeby dana partia koalicyjna miała tyle tek, że ile sobie wynegocjowała.
Ponieważ Łukasz Jankowski należy do tych dziennikarzy, którzy są zorientowani, to zadam mu pytanie, czy pozycja Mateusza Morawieckiego jest pozycją zagrożoną, czy też nie?
Na to nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Spotkałem się z dwóch niezależnych źródeł z teorią, że wyraźna wygrana Andrzeja Dudy może część obozu bardziej konserwatywnego, czy mającego, chcącego iść ostrzejszym kursem, ośmielić do kolejnej, już przecież nie pierwszej próby wymiany na fotelu premiera.
Ale z kolei z tego, co mówił prezydent Andrzej Duda, wynika, że jego kurs wcale nie ma być ostrzejszy.
Prezydenta nie, ale partii już może być ostrzejszy. Prezydent miał bardzo pojednawcze i chyba niespotykane w kampanii. Po kampanii ton jednak jest łagodniejszy, chociaż w ogóle wydaje się, że kampania pana prezydenta była nieco łagodniejsza od kampanii Rafała Trzaskowskiego. Końcowe wystąpienia były niemalże diametralnie różne. Rafał Trzaskowski zagrzewał i w zasadzie utrzymał ten sam ton, tą samą energię, jak w czasie kampanii. Andrzej Duda, już czując się trochę bliżej zwycięstwa, nawet bardzo blisko tego zwycięstwa, mógł sobie pozwolić na to, aby być znacznie bardziej koncyliacyjny. Tutaj warto zauważyć, że premier Mateusz Morawiecki był niesłychanie zaangażowany w tą kampanię. Ostatnie 4 tygodnie nie spotykał się rząd, bo premier codziennie, nie tylko w weekendy, ale codziennie agitował za Andrzejem Dudą, więc to też jest jego siłą. Są te głosy, że wygrana Andrzeja Dudy to może być usztywnienie kursu rządu, ale to wszystko jest spekulacja. Jedno jest pewne, będzie rekonstrukcja i merytoryczna, i polityczna.
Druga kadencja będzie inna. Będę odpowiadał tylko przed Bogiem, tak powiedział.
I historią. I obywatelami, tak dokładnie powiedział Andrzej Duda, bo jest przecież zapis o możliwości impeachmentu. Jest tak, że prezydent w drugiej kadencji nie jest całkowicie wyjęty spod prawa.
To jest prawda, ale to jest znak, że chce być prezydentem bardziej niezależnym. Przed nim też trudne decyzje i trudne rozgrywki. Za chwilę dojdzie do dyskusji nad nowym budżetem. bo ten budżet, który został przygotowany przez rząd Mateusza Morawieckiego z powodu pandemii, wywrócił się. Wiemy o tym, ile tarcz było, ile pieniędzy dodatkowych zostało wpompowanych w polską gospodarkę. To nie może pozostać bez echa, więc też dyskusja nad nowym budżetem będzie dyskusją bardzo ciekawą, z możliwymi bogatymi konsekwencjami tego.
Ale to może do naszej rozmowy włóżmy kolejny element. Wiem, że jeszcze Bronisław Wilczyński nie śpi, więc może to jest dobry moment, aby kawalera Orderu Orła Białego zapytać o zdanie.
To jest świetny pomysł. W takim razie próbujemy zadzwonić do Bronisława Wilczyńska, który za chwilę powie, jak ocenia to, co się dzieje dzisiaj w nocy, bo opowiadamy Państwu na żywo w Radiu Wnet. To jest najdłuższy nasz program wyborczy, ale też z tych programów wyborczych mam nadzieję, że kiedyś Radio Wnet będzie słynąć. Komórka już wybrała numer Bronisława Wilczyńskiego i nagle okazało się, że Bronisław Wilczyńska nie odebrał tego telefonu. Ponawiamy w takim razie próbę, naciskamy niebieski guziczek i nic z tego, i jeszcze raz, i nic z tego, i jeszcze raz, i nic z tego, i jeszcze... No, zbuntował się telefon, ale już ten bunt został zakończony. Zobacz, jest zajęty?
Zobaczymy.
Ach, zajęty. Bronisław Wilczyńska.
Nie tylko my na taki pomysł wpadliśmy, ale to może jeszcze się uda. Telefony zajęte mają to do siebie, że kiedyś się zwalniają i można się dodzwonić. Każdy z nas z twojego życia zna pewnie taką możliwość. A co się stanie
z Rafałem Trzaskowskim, jeżeli nie zostanie prezydentem Rzeczpospolitej, a tak coraz więcej znaków na to wskazuje? Czy myślisz, że wróci spokojnie i będzie dalej rządził Warszawą i budował czwartą linię metra aż do 2030 roku?
To jest pytanie, którego nie zadaliśmy Andrzejowi Halickiemu, a powinniśmy, bo to jest w tej chwili najważniejsze pytanie, co zrobi Rafał Trzaskowski. Nie ma wiedzy, nie mam, trudno tutaj powiedzieć. Jest zgodna opinia, że jego pozycja znacznie wzrośnie, że mimo przegranej on jest najzdolniejszym politykiem Platformy i to jest dość powszechny pogląd, który spotkałem na wiecu wyborczym, rozmawiając z politykami, że jego pozycja uległa niesamowitemu wzmocnieniu. Pokazał, że potrafi pracować, pokazał, że potrafi mobilizować, pokazał, że potrafi przemawiać na wiecach i że potrafi dookoła siebie budować silną emocję społeczną. Tyle wiem z rozmów z politykami Platformy Obywatelskiej.
Tylko trudno być szefem partii, jednocześnie będąc prezydentem Warszawy i nie będąc w parlamencie.
To wszystko prawda. Z drugiej strony to już trochę na marginesie, jest w pół do pierwszej, to chyba możemy sobie trochę popsocić, możemy sobie i znowu myślę, czy po tym wszystkim, po tym szalonym rajdzie Rafał Trzaskowski będzie się dobrze czuł w ratuszu, zajmując się autobusami, zajmując się kanalizacją miejską, zajmując się nawet budowaniem Muzeum Sztuki Współczesnej. To jest
bardzo dobre pytanie i dlatego je zadałem, bo wyobrażam sobie, że człowiek, który dostał 49% głosów w wyborach prezydenckich, którego żona Gosia jest tak powszechnie zdana, nie będzie mógł się zmieścić w ratuszu, a sprawy miasta będą go jeszcze mniej zajmowały niż do tej pory, bo cóż może być ciekawego. Zamiast polityki zagranicznej, zamiast spotkania z prezydentem, byłym prezydentem Obamą i spotkaniach w Parlamencie Europejskim i z politykami z górnej
półki. I z Macronem, i z Merkel.
A był tak blisko tego, a może nadal jest blisko, a może to się...
Z premierem Conte można wymieniać, z Borisem Johnsonem. Tak, a tak będzie się tylko mógł spotykać z burmistrzami stolic europejskich. Też niby fajne, ale to chyba nie to samo.
No i ze swoimi wiceprezydentami wrócić do tego i też ciekawe, skoro tyle było deklaracji w czasie kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego, czy one będą miały wpływ na jego politykę w Warszawie, na te wszystkie decyzje, które podejmował, choćby decyzja wsparcia ruchów rozmaitych LGBT i tak dalej, czy edukacji seksualnej, czy też się zmienił pod wpływem rozmów z wyborcami, pod wpływem swoich własnych sztabowców, którzy mu podpowiadali, czego Polacy chcą i czego Polacy oczekują, bo odniósł wielki sukces. W końcu przekonał połowę wyborców Konfederacji na to, żeby głosowali na niego. Konfederacja, która powstała i ruch, który powstał z buntu przeciwko, takiego radykalnego buntu przeciwko rządom Platformy Obywatelskiej, przeciwko całemu procesowi europeizacji
Polski.
Ale to
jest ciekawe, warto porównać, ilu wyborców Krzysztofa Bosaka z pierwszej tury poparło Andrzeja Dudę. Tu mamy większość, nieznaczną, ale jednak większość, 51,5 do 48,5 to są wynik na podstawie sondażu, to potem będzie pogłębiane, a ile osób głosujących na Konfederację na jesieni poparło Rafała Trzaskowskiego i to jest 61%. Więc tu pokazuje się, że albo ten elektorat Konfederacji i Bosaka to jest inny elektorat, albo Prawo i Sprawiedliwość odwojowało część tego elektoratu. Trudno to w tej chwili powiedzieć. Raczej to jest inny elektorat. No, część Konfederacji, ta bardziej radykalna, bardziej antysystemowa, poszła już do Rafała Trzaskowskiego kiedy indziej, a Krzysztof Bosak w tych wyborach już miał inną pulę wyborców. Już miał jakichś wyborców nowych.
W każdym razie jest rzecz, jedna rzecz jest pewna, że 5 lat temu Andrzej Duda zakończył karierę Bronisława Komorowskiego. Już było wiadomo w noc wyborczą, że Bronisław Komorowski nie będzie znaczącym politykiem i tak też się dzieje, wykorzystywany od czasu do czasu do wywiadów radiowych czy wywiadów telewizyjnych. Poza tym żadnego większego znaczenia w polityce nie ma. Rafał Trzaskowski przeciwnie, otworzył te drzwi do dużej polskiej polityki i na pewno nie pójdzie spać. Rocznik 72 albo 73, czyli młody polityk, tak do takich właśnie polityków przyzwyczajamy się nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Bardzo podobny do prezydenta Francji, zresztą z podobną drogą i przebiegiem kariery, z podobną kampanią wyborczą i podobnym magnetyzmem, który wciągnął Francuzów do głosowania na prezydenta Macron. Potem Francuzi tego szczerze i do tej pory szczerze żałują. Popularność prezydenta Francji jest niska. Trzaskowski, Rafał powiedział dzisiaj tak: udało nam się obudzić, stworzyć nadzieję, zbudować kampanię, która w pełni była kampanią obywatelską. Jestem przekonany, że odmienimy Polskę. Trzaskowski mówił o nadziei na Polskę otwartą, uśmiechniętą, europejską. Już wygraliśmy, niezależnie od tego, jaki będzie dokładnie wynik. Udało nam się zbudować tę kampanię, która była kampanią obywatelską. To już jest powtórzenie, ale to też jest myśl i pytanie, które staje przed nami, czy będzie konsekwentny, czy też jest taką zapaloną gwiazdą jednej sekwencji, jednego miesiąca, która spocznie na laurach, ale sił wygląda na to, że ma dużo. Teraz jeszcze jedne wyniki, czyli poparcia, bo to też jest ciekawe. Teraz mam wyniki głosowania według wykształcenia. Wiadomo, że wykształcenie podstawowe, przewaga Andrzeja Dudy, wykształcenie wyższe, przewaga Rafała Trzaskowskiego, ale ciekawsze są te wszystkie wyniki, jeśli chodzi o wiek wyborców, tak, że jednak w elektoracie młodym 18-29, wyraźna przewaga Rafała Trzaskowskiego i właściwie do 49 roku życia ta przewaga się utrzymuje Rafała Trzaskowskiego, a dopiero elektorat 50+ wybierał Andrzeja Dudę. Świadczy to, że jest tej doświadczonej Polski i zresztą do tej Polski przemawiał i odwoływał się Andrzej Duda, choćby w ostatnim swoim spotkaniu, na które zaprosił Piotra Dudę, który rozpoczął od okrzyku solidarność, solidarność, i widać było, że po drugiej stronie ta solidarność niekoniecznie jest tą solidarnością, o czym pamiętają 50, 60 i 70-letni wyborcy, bo ci, którzy mają ponad 50 80 lat wiedzą, że Solidarność to było coś, za czym się opowiadali, co kochali i co niosło ich w polityczne wybory. Zrobiłem dla Rafała Trzaskowskiego i tak dużo więcej niż mogłem i powinienem zrobić. Wybrałem go, bo może być szlabanem dla pisowskiego czołgu, powiedział Szymon Hołownia. Też ciekawa rozgrywka, bo w końcu mamy dwóch pięknych po tej stronie opozycyjnej, bo i piękny Szymon Hołownia i piękny Rafał Trzaskowski. Teraz z tego, czy powstanie z tego dwugłowy smok, który będzie zionął prawdą i wtajemniczał wszystkich na polskiej scenie politycznej, czy też scalą się w jedną głowę i będą razem wędrować w kierunku jakiegoś tam dalszego zwycięstwa, sądząc po, czy to była jedna kampania wyborcza, w której Szymon Hołownia uczestniczył, Rafał Trzaskowski, czy są to ci sami ludzie, którzy budowali obu dżentelmenów, czy też różni, o tym przekonamy się już niebawem.
Wnet. Zobaczymy. Na pewno to jest tak, że wygrana Andrzeja Dudy oddala możliwość szybszych wyborów, a brak szybszych wyborów, czyli horyzont ponad trzech lat działania bez wizji sprawdzenia się w wyborach dla ruchu społecznego, to jest czas niezwykle długi, więc tutaj można zrozumieć pewną frustrację Szymona Hołowni, no bo w tym, jeżeli nic się nie zmieni i nie będzie wyborów, to w tym wariancie ma przed sobą niezwykle trudne zadanie utrzymać energię społeczną, organizację, lokale, spotkania, struktury, żar organizacji utrzymać przez 3 lata, to naprawdę nie jest proste.
Jeżeli usłyszymy głos w słuchawce, to będzie głos Bronisława Wilcztajna, który właśnie odrzucił telefon, więc zacytujemy. Wyniki drugiej tury wyborów prezydenta RP na terenie Wielkiej Brytanii będą znane najwcześniej w poniedziałek koło południa, ale możliwe jest, że będzie to nieco później, poinformowała ambasada RP w Londynie.
No to mamy ten, znaczy kończący chyba element wybory, bo najdłużej pewnie będziemy czekać na te istotne głosy z Wielkiej Brytanii.
Ale tam jest głosów ile? 200 tysięcy, 100 tysięcy, czy...
Cała zagranica to jest 500 000 wydanych, zarejestrowanych wyborców. Pytanie, ilu z tych 500 tysięcy stawiło się przy urnach, ile jest na wyspach, możemy zadzwonić do kogoś.
Dzwoni Bronisław Wilcztajn. Dzień dobry, panie redaktorze, jesteśmy na antenie. Wieczór wyborczy Radia Wnet trwa i słyszę, że u Bronisława Wilcztajna też wieczór wyborczy trwa, rozgrzany.
Tak. Halo.
Tu Radio Wnet.
Tak.
0034. Gorący komentarz na temat tego, co wiemy o wynikach tych wyborów. Czy już jest pewność, że wygrał Andrzej Duda?
Pewności nie ma, ale jest bardzo duże prawdopodobieństwo. Jest bardzo, bo to zwiększa się ta przewaga Andrzeja Dudy. Te 50% late pool to byłoby coś dziwacznego. No, teoretycznie jest to możliwe, ale byłoby to bardzo dziwaczne, gdyby miał Andrzej Duda nie wygrać. Po wygraniu 1,6% w 50% komisji wyborczej. Także raczej powinniśmy się przygotować na zwycięstwo Andrzeja Dudy.
I co to oznacza?
No to oznacza, że można będzie kontynuować działania obecnych władz, bo w wypadku zwycięstwa Trzaskowskiego Rafała mogliśmy być pewni zablokowania, bo ponieważ prezydent w Polsce możliwości takich kreacyjnych nie ma za dużo, natomiast ma możliwości blokujące. To wynika notabene z wadliwości polskich konstytucji, która była ad hoc tak robiona, to ją robił w ogromnej mierze Aleksander Kwaśniewski. Pierwszą część robił wtedy, kiedy był pewny, że prezydentem będzie Lech Wałęsa, więc ograniczali SLD z Kwaśniewskim uprawnienia prezydenta, a potem, kiedy został wybrany Kwaśniewski, gwałtownie usiłowali je zwiększać w rozmaitych polach. I wyszła taka hybryda. No, w każdym razie prezydent może bardzo dużo może zablokować realnie funkcjonowanie rządu i sprowadzić go do takiego administrowania, a zwłaszcza obecnie w sytuacji kryzysu tego ekonomicznego, który następuje po pandemii, potrzebujemy sprawnego rządu. W związku z tym Pod tym względem możemy odetchnąć z ulgą, że to jest, że myślę, że wszyscy możemy odetchnąć z ulgą, że nie będzie miał rzeczywiście żadnych blokad rząd Morawieckiego i że i wszystko wskazuje, tak jak to, że myśmy się relatywnie uporali stosunkowo dobrze z tą pandemią, jeżeli porównujemy na tle innych krajów, tak i z kryzysem też damy sobie radę.
Ale Rafał Trzaskowski, udało mu się stworzyć dużą kulę, półkulę, dobrze powiedziałem, 49% czy 48% wyborów przy najwyższej frekwencji, olbrzymi kapitał polityczny.
Tak. To jest z pewnością sukces. Tu trzeba przyznać, to jest sukces Rafała Trzaskowskiego, ale ja myślę, że to jest nie tyle jego sukces, chociaż jego również, ale to o tym trzeba by więcej mówić, ponieważ on się wpisał w taki projekt, powiem brutalnie, marketingowy, taki europejczyk dla aspirujących, taki mówiący językami, wygadany, przystojny, mówiący na okrągło rozmaite banały, komunały, czy wielokrotnie sprzeczne ze sobą, ale przede wszystkim antypis, bo to, ten sukces Rafała Trzaskowskiego, oprócz jego osobistego sukcesu, no to jest przecież zebranie wyborców antypisu, to było również, o to chodziło. I w tym sensie można powiedzieć, że PiS osiągnął ogromny sukces, że pomimo tej nieustającej kanonady z kraju i z zagranicy udało mu się najprawdopodobniej jeszcze raz obronić prezydenturę, w tym przypadku Andrzeja Dudy. To oczywiście jest ogromny sukces osobisty Andrzeja Dudy, ale trzeba zdać sobie sprawę, że to wszystko dzieje się na pewnej szachownicy politycznej i układzie politycznym. A więc, że udało mu się mimo wszystko uzyskać większość, no to jest coś niezwykłe. To już byłaby druga prezydentura i drugie wybory parlamentarne wygrane, znaczy to są, już są wygrane drugie wybory parlamentarne i najprawdopodobniej druga prezydentura. Tego nikt nie zrobił w trzeciej RP.
To prawda, że to jest będzie to wielki sukces prezydenta Andrzeja Dudy, ale jeszcze jedno takie statystyczne, dwa pytania statystyczne. Po pierwsze, młodzi Polacy zagłosowali na Rafała Trzaskowskiego. Wyraźna przewaga w tym elektoracie 18-29, a druga to ludzie z wyższym wykształceniem również poparli prezydenta Warszawy.
Jeśli chodzi o młodych ludzi, to ja jestem na antypodach tego kultu młodości, który się uprawia, zwłaszcza w polityce. Polityka wymaga roztropności, wymaga pewnego doświadczenia. To bardzo charakterystyczne, że zawsze w całym tradycyjnym myśleniu uznawano, że to jest właśnie domena ludzi dojrzałych. Roztropność się nabywa wraz z doświadczeniem, z obserwacją rzeczywistości. A więc ten kult w tej chwili młodych ludzi, to jest po prostu irracjonalny i w tym wypadku nie ma co się tym o tyle przyjmować, że można liczyć, że młodzi ludzie zmądrzeją, chociaż ta obecna cywilizacja, która jest, ma charakter młodzieniaszkowaty, że użyję formuły Platona, raczej ludzi utrzymuje w tym stanie niedojrzałości, próbuje robić wszystko, żeby ich utrzymać w stanie niedojrzałości. Co do wykształcenia, to by trzeba dużo mówić o tym, że no, to wykształcenie coraz mniej znaczy. I wydaje mi się, że w tym wypadku tych wyborów to pokazuje dobitnie.
Ten wieczór, gorący wieczór wyborczy, przypomina ci jakiś inny wieczór z tych kampanii od 90 roku?
No przypomina mi po kolei wszystkie kampanie, no bo ja uczestniczę oczywiście we wszystkich wyborach, jakie po 89 roku nam mamy, które od 89 roku mamy, o ile wcześniej nie uczestniczyłem w PRL-u, żadnych, odmawiałem, no bo to nie były żadne wybory, o tyle kiedy pojawiła się możliwość wyboru, to uczestniczyłem. W związku z tym to stale rozmaite porównania. Muszę przyznać, że w ogóle cieszy mnie ta frekwencja i to jest bardzo charakterystyczne. Chciałem jeszcze powiedzieć, że bardzo długo słyszeliśmy, no Polacy są słabo uobywatelnieni, słabo mają kompetencje obywatelskie i przykłady, że tak słabo głosują. A teraz okazuje się, że głosują rzeczywiście wcale nie tak słabo, co pokazuje, że być może wtedy nie mieli realnego wyboru i byli mądrzejsi niż się wydawało, ale teraz, kiedy bardziej głosują, to słyszymy, no nie, on jest wybierany nie tymi głosami, oni są wybierani nie tymi głosami, nie przez tych, którzy głosować powinni. Często to mówią ci sami, którzy wcześniej tak bardzo narzekali na to, że tak niskie są kompetencje obywatelskie Polaków i tak mało uczestniczą oni w wyborach.
A ja zrobiłem taki rachunek podsumowujący te wszystkie kampanie prezydenckie, gdzie właściwie występowały te elity, o których można powiedzieć, elity gazety wyborczej, czy urodzone przez gazety wyborczej, kontra reszta świata. I przeważnie ta reszta świata wygrywała z tymi elitami, gdyby tak przeanalizować kolejne kampanie wyborcze. Była kampania nietypowa, Lech Wałęsa kontra Aleksander Kwaśniewski, tam było troszeczkę inaczej, tam troszeczkę te elity postawiły na Jacka Kuronia. Jacek Kuroń wtedy zdobył 9% głosów.
No tak, ale w drugiej turze elity były rozdarte, natomiast już w drugich wyborach w 2000 roku chciałem przypomnieć, że te elity stawiały na Kwaśniewskiego i Gazeta Wyborcza i tutaj akurat Kwaśniewski wygrał. Tak samo jak 10 lat temu stawiały na Bronisława Komorowskiego i też Bronisław Komorowski wygrał.
To jest prawda. Co mówisz, czekasz jeszcze na tą godzinę drugą w nocy, kiedy będziemy jeszcze więcej wiedzieć?
Czekam, z pewnością.
No to w takim razie czekamy i szampan jest w lodówce, czy go nie ma?
Szampan jest w lodówce.
I też czeka, jest 00:43 13 lipca. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
I pozdrawiam wszystkich biesiadników. W takim razie, a my wracamy do studia. Nasza biesiada też trwa.
Ale to może policzmy, rzeczywiście to jest ciekawe, jakby policzyć historię III Rzeczpospolitej. Ilu było prezydentów lewicowych, ilu było prawicowych, do jakich zaliczyć pana prezydenta Komorowskiego i pana prezydenta Lecha Wałęsę, nie wiem, ale zaliczmy ich do lewicy, to będzie 3-5, kadencjami licząc.
Nie można ani Bronisława Komorowskiego, ani Lecha Wałęsy zaliczyć do kandydatów lewicowych.
Ale antypisu, to powiedzmy PiS-antypis, tak
podzielmy. To też nie można, bo Lech Wałęsa to przecież występował z poparciem Jarosława Kaczyńskiego, to wtedy Jarosław Kaczyński został uznany po raz pierwszy, właściwie opinia publiczna dowiedziała się o tym szeroka, że istnieje pan Andrzej Celiński, powiedział, dwóch spoconych facetów w pogoni za władzą, o Jarosławie i o Lechu. I o Lechu Kaczyńskim, tak, by przyspieszać z siekierką, to pani Niezabitowska określiła, tak, Lecha Wałęsę, ta siekierka została wykorzystana w kampanii wyborczej.
To był wiec w Bydgoszczy w ogóle, ale mogę się mylić.
To by mógł być wiec i zresztą wtedy po raz pierwszy tak się zastanowiłem, to już jeśli mogę tak powiedzieć, zastanowiłem się nad początek kariery dziennikarskiej, więc do tego momentu, kiedy nie zacząłem być dziennikarzem, czytałem Gazetę Wyborczą i myślałem, że to są tylko prawdziwe opisy tego, co się dzieje, że to jest jedyna rzetelna i zresztą innej alternatywy nie było. Do momentu, kiedy nie poszedłem na wiec Lecha Wałęsy w Warszawie, a potem przeczytałem w Gazecie Wyborczej zupełnie innym wiecu, a potem słynny artykuł Adama Michnika o tym, że będzie głosował na Tadeusza Mazowieckiego, bo się boi, że jak wygra Lech Wałęsa, populista, antysemita i ze wszystkim tym, z całym tym bagażem, który potem niesie prawica i wtedy będzie się bał, że o 6 rano znowu przyjdą po niego ubecy, a nie mleczarze. On głosuje za tymi mleczarzami. Tak to było w 90 roku.
No, pytanie, czy Lech Wałęsa swoją prezydenturą na pewno się zapisał w annałach polskiej prawicy? Jak liczyć? Ale mamy może nierównowagę, ale rzeczywiście druga kadencja Andrzeja Dudy pokazuje, że strona konserwatywna powoli wyrównuje tą nierównowagę, jaką stworzył kiedyś Aleksander Kwaśniewski, zdobywając dwie kadencje prezydentury. I jeszcze jedna refleksja co do, to powiedział chyba na naszej antenie dzisiaj wieczorem Andrzej Halicki, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość spadło mu poparcie, że musi się martwić, bo jest erozja poparcia społecznego. Po pierwsze jest wyższa frekwencja, po drugie głównym argumentem, załączeniem się, jaki dawał Donald Tusk, był przykład Senatu, że kiedy w Senacie cała opozycja się zjednoczyła, to antypisu jest więcej w Polsce niż PiSu i tylko trzeba go dobrze zjednoczyć, zmobilizować i on zawsze z PiSem wygra. Tu mamy pierwsze takie wybory, kiedy była pełna mobilizacja, największa w historii. Wszystko, co PiSu lubiło, bardzo trochę umiarkowanie do wyborów poszło i zabrakło.
Bardzo...
Bo przed 5 laty frekwencja była, trzeba to w tej chwili powiedzieć, mamy prawie 70, wtedy było 55. To mamy około 13% mniej w frekwencji. Tamte wybory, zmęczenie 8 latami władzy Platformy, słaba kampania prezydenta Komorowskiego, to wszystko zniechęcało, więc przy niższej frekwencji nagle zwolenników Prawa i Sprawiedliwości zrobiło się więcej. Andrzej Duda wygrał też niewielką przewagą, a teraz przy pełnej mobilizacji widać, że Prawo i Sprawiedliwość jednak nie traci, a wyborców zyskuje.
Tak, stwierdzenie, że nie ma mandatu i że to poparcie się kruszy Andrzeja Chalickiego było stwierdzeniem na wyrost, ale też pokazało, jeżeli wygra Andrzej Duda, w jakiej Polsce się obudzimy, tak? Bo obudzimy się w Polsce, kiedy będzie mowa o tym, że PiS prawie już nie ma żadnego poparcia społecznego, no bo w końcu minimalnie wygrał tylko Andrzej Duda i to jest świadectwo tego, że tego Prawa i Sprawiedliwości nikt nie popiera. Ja jeszcze raz powiem, że my mówimy z Łukaszem Jankowskim, wykonujemy telefony, prosimy o komentarze, ale tych wyników wyborczych jeszcze nie ma, jeszcze nie ma tej kropki nad i.
Chociaż media społecznościowe huczą od plotek, pokazują się różne informacje. Ja nie będę ich Państwu w szczegółach przedstawiać, bo są niesprawdzone, dlatego w Radio Wnet robić nie wolno, aby rzeczy nie do końca sprawdzonych, nawet jak są powielane po 100-kroć na Twitterze, podawać, ale ich wyraz jest taki, że i wszystkie te wpisy, które się pokazują i te SMS-y, które przychodzą, że przewaga Andrzeja Dudy ma rosnąć. Ale to jest plotka, to jest spekulacja dość powszechna, ale zobaczymy, jak
bo będzie. Może być płynąć z jednego źródła, dlatego tego Łukasz Jankowski nie zacytował, choć właśnie to zacytował i to jest to piękno, proszę Państwa.
Mógłbym cytować dane, które są przedstawiane, ale są niewiarygodne i tego nie robię, ale atmosferę chyba oddać można.
I tamtego
i ona jest
nie robię.
Prawdziwa.
I tak jest, chociaż nie mam mediów społecznościowych, tylko bardzo prostą notatkę przed sobą zrobioną długopisem. Łukasz Jankowski wychodzi ze studia, ale nadal program trwa, dlatego że trzeba przypomnieć Państwu też już przypominaną słynny 95 rok, kiedy do mniej więcej godziny 0:10 albo 0:20 zwycięzcą wyborów był Lech Wałęsa, a potem wszystko się odwróciło i okazało się, że to Aleksander Kwaśniewski rządził Polską przez 10 lat, ale teraz wracamy do początku wieczoru wyborczego. Posłuchajmy prezydenta Andrzeja Dudy.
Chciałem podziękować wszystkim członkom 3 rządów Zjednoczonej Prawicy. Rządu pani premier Beaty Szydło i 2 rządów pana premiera Mateusza Morawieckiego. Chciałem podziękować za dobrą współpracę przez te wszystkie lata i chciałem zapewnić o tym, że w tej sprawie, jaką dzisiaj mamy najważniejszą, wyprowadzania Polski z kryzysu, walczenia o to, by Polakom żyło się jak najlepiej, by jak najmniej osób na skutek kryzysu gospodarczego ucierpiało, by jak najmniej było straconych miejsc pracy, byśmy to wszystko jak najszybciej odbudowali, by przetrwały polskie firmy, że będę z wami cały czas pracował, bo to jest dla nas zadanie najważniejsze, wspólne zadanie, które powinniśmy realizować razem, będzie realizowane.
Powiedział prezydent Andrzej Duda na wiecu w Półtusku, to wystąpienie kończące wieczór, rozpoczynające wieczór wyborczy, kończące akt wyborczy, potem te główne sygnały, które poszły ze sztabów wyborczych. Andrzej Duda bardziej chce pojednania, Rafał Trzaskowski bardziej liczy, że to jednak on wygra, chociaż też oczywiście Andrzejowi Dudzie w pewnym momencie pogratulował i też mówił o wyciągniętej dłoni, chociaż znacznie więcej prezydent Warszawy mówił o tym, że energia społeczna, która się wyzwoliła, trzeba ją dalej rozwijać i ona w pewnym momencie zmieni Polskę, a my czekamy na połączenie.
I może się udało, panie ministrze, na żywo na antenie Radia Wnet jesteśmy. Niedostępny minister komunikat specjalny, minister Paweł Mucha trafiony,
być może niezatopiony. Już śpi pan minister, skoro wszystko jest jasne, to być może światła w Pałacu Prezydenckim powoli gasną.
Gasłyby, gdyby to prezydentem był pan Rafał Trzaskowski. Trochę wieczorem można sobie pozwolić na przypomnienie jednego z bałmotów Rafała Trzaskowskiego podczas kampanii wyborczej, przytulony do żony, a nie oczekujący na telefon od zakompleksionego mieszkańca Żoliborza. To prawie dokładny cytat, bo ten cytat, którego użyłem w rozmowie z Andrzejem Halickim, rzeczywiście był nie tyle nieprecyzyjny, co był naciągany. Ekstrapolacja
teraz może
nastąpiła.
Ja wykonam telefon, bo widzę, że kolejna osoba na pewno nie śpi. Zobaczymy, czy...
Na pewno nie śpi Łukasz Jankowski, to tego jestem świadkiem. Tu masz kabelek telefoniczny i od razu będzie rozmowa. Nawet dla nas jest to, nie tylko dla państwa, ale dla mnie jest tajemnicą, na czyj sygnał czeka Łukasz Jankowski. No to przypomnimy państwu wyniki.
Osoba tutaj dzwoni, Krzysztof Sobolewski, pełnomocnik wyborczy prezydenta Andrzeja Dudy. Nie odebrał telefonu, ale zatwitował, że jego zdaniem obecnie policzonych jest 98% obwodowych komisji wyborczych. Czy to jest prawdziwe, czy to jest możliwe, co to są za komisje, tylko w kraju, za granicą też, co ten tweet oznacza, to jest ciekawe, ale zdradzę państwu tajemnicę, że chodzi szereg informacji, które podają już podliczone oficjalne wyniki 92-3% komisji. Sama PKW odwołała swoją konferencję o 10 rano, mówi się, że koło południa poznamy już całościowe wyniki, bo też PKW przyjęła tym razem taką zasadę, że nie będzie publikować żadnych cząstkowych wyników, że będzie jedna konferencja, raz a porządnie, raz Sylwester Marciniak razem z innymi członkami PKW oraz panią minister Pietrzak, szefową Krajowego Biura Wyborczego, ogłoszą, kto został prezydentem Polski.